I oto przyszedł ten moment historii, ten moment w czasie i przestrzeni, kiedy to, jak mówi Ewangelia Łukasza, został ogłoszony spis ludności w całym cesarstwie. W drugim rozdziale Ewangelii Łukasza jest to opisane. I Maria z Józefem udali się do miasta Betlejem, dlatego że byli z rodu Dawida i tam mieli się udać, aby się dać zapisać. I zanim tam poszli, stało się tak, że Maria, która była poślubiona Józefowi, stała się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że te zaślubiny, o których mowa w Ewangelii Mateusza i w Ewangelii Łukasza, to było już właściwie małżeństwo. Różnica polegała tylko na tym, że jeszcze nie mieszkali ze sobą ci małżonkowie. A więc oto żona mówi do swojego męża: mężu, jestem w ciąży, ale to Duch Święty sprawił. Myślę, że kiedyś ludzie byli dokładnie tacy sami jak dzisiaj i mieli w tym względzie taką samą wiedzę jak i my. I żaden normalny mężczyzna nie uwierzyłby w coś takiego. I myślę, że Józef też miał mieszane uczucia. Na pewno on był normalnym człowiekiem, ale był człowiekiem dobrym, szlachetnym i nie chciał zniesławić swojej małżonki, a więc postanowił ją potajemnie oddalić. Ale tak się stało, że w nocy objawił mu się anioł pański i powiedział do niego: nie bój się wziąć do siebie swojej małżonki, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. Kochani, gdybyśmy tak zastanowili się nad tą sytuacją, to jestem pełen podziwu dla Józefa. Właściwie nie znajdziemy żadnego słowa wypowiedzianego przez Józefa nigdzie na kartach Biblii, ale taka sytuacja powtórzyła się kilkakrotnie, kiedy anioł we śnie przemówił do Józefa. Ale Józef jest dla mnie wzorem wiary i posłuszeństwa. To jest wzór wiary i posłuszeństwa. Coś mu się przyśniło. Józef zasnął. W nocy, we śnie, przyszedł do niego Bóg, przez anioła powiedział do niego: weź swoją żonę do siebie. On się obudził i tak zrobił. Uwierzył i zrobił to, co mu zostało polecone. Niesamowita historia, niesamowity człowiek. Posłuszny, pełen wiary. Zrobił to, co nakazał mu anioł. W tych dniach możemy obchodzić pamiątkę narodzenia Pańskiego. Jest to taki szczególny moment, właściwie można powiedzieć, na całym świecie. Gdziekolwiek się udamy, pełno symboli związanych z Bożym Narodzeniem, włączymy wiadomości, tam również jest jakaś tam atmosfera świąteczna. I oczywiście ten świat tych wartości duchowych w ogóle nie bierze pod uwagę. To jest jedna wielka komercja i dostarczanie sobie jakichś tam przyjemności spożywczych i innych. Ale kochani, gdybyśmy tak popatrzeli na tą sytuację, to jest bardzo ważny moment. To jest taki moment przejścia, przeprawienia się między tym starym a nowym. Jezus nas wyrwał z ciemności i przeniósł, przeprawił do tej cudownej swojej światłości. Zostaliśmy przeniesieni, przeprawiliśmy się ze śmierci do żywota. I są różne głosy, tutaj zrobię taką dygresję. Są różne opinie, czy obchodzić Boże Narodzenie, czy nie obchodzić Bożego Narodzenia, a w którym to dniu było, a w ogóle i tak dalej. Jest taka też organizacja, która absolutnie nie uznaje świąt Bożego Narodzenia, nie uznaje w ogóle tej daty 25 grudnia. Ale popatrzmy do Bożego Słowa. Słowo Boże poświęca bardzo dużo miejsca narodzenia Pana Jezusa. Dwa obszerne fragmenty opisują to zdarzenie w Ewangelii Mateusza, w Ewangelii Łukasza. Dlaczegoż by nie poświęcić temu wydarzeniu jakiegoś szczególnego miejsca i szczególnego czasu, szczególnej chwili? I szczególnej również celebracji. Ja wiem, że Jezus zmartwychwstał, On żyje i On nie jest małym dzieciątkiem. I ja również to głoszę. Pan Jezus nie jest małym dzieciątkiem, który w geście błogosławieństwa rozkłada swoje rączki nad światem. I nie jest również tym nieboszczykiem przybitym do krzyża, ale On jest Panem Panów i Królem Królów. Ale dlaczego by nie obchodzić Jego urodzin? Przeciwnicy twierdzą, że urodziny są na czyjąś chwałę. Okej, ale przecież Jezus jest Bogiem. Dlaczegoż by nie obchodzić urodzin na Jego chwałę? Tutaj nie ma żadnej sprzeczności. Kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, mówi Boże Słowo. Czyż Bóg Ojciec, patrząc, jak Jego Syn jest uhonorowany w jakikolwiek sposób, nie cieszy się i nie jest dumny? Ależ tak. Myślę, że należy to czynić z taką nową świadomością, wrażliwością. No dobrze, a co z tym nieszczęsnym 25 grudnia? Przecież kiedyś to było święto Boga Słońca w starożytnym Rzymie. Mam taką starą gitarę. Ma już 35 lat ta gitara. Taka jest już sponiewierana. Kupiłem sobie, jak miałem 15 lat, więc już wiecie, ile mam lat teraz. Nauczyłem się grać jak tam jakoś na tej gitarze. I zawsze, kiedy wcześniej jeszcze lata temu mówiłem świadectwo i coś nawiązywałem do tego okresu, to zawsze mawiałem, że moja gitara nawróciła się razem ze mną. Bo kochani, kiedyś na tej gitarze, przed moim nawróceniem, grałem sprośne piosenki. A po nawróceniu grałem na niej dla Boga. Chwaliłem Pana. I co w takim razie? Czy powinienem tą gitarę zniszczyć, spalić i podeptać? Bo przecież ona kiedyś służyła czemuś innemu, niegodziwemu. Cóż to jest 25 grudnia? Dzień jak każdy inny. Dzień Boga Słońca? Naprawdę? Nic mi o tym nie wiadomo. Nic o tym nie wiem. Oczywiście, że Pan Jezus urodził się w innym czasie. Gdzieś tam na jesień, październik, wrzesień, nie wiadomo dokładnie. Ale jakie to ma znaczenie? Ci pierwsi chrześcijanie, bracia nasi, na samym początku nie była obchodzona ta pamiętka urodzin. Zgoda, dlatego że chrześcijaństwo wywodzi się z tej tradycji judaistycznej, a więc to święto Paschy wtedy miało miejsce, ukrzyżowanie Pana Jezusa, a więc przez jakiś czas do tego przywiązywano wielką wagę. Ale potem ktoś pomyślał, że a może by tak raz w roku w jakiś szczególny sposób uczcić też i to. Nie uczcić dzień, nie uczcić w szczególny sposób sobie przypomnieć o tym, przeżyć to, uświadomić sobie na nowo. Kochani, bez narodzenia Pana Jezusa nie byłoby Golgoty. A więc ci bracia postanowili, że niech to będzie 25 grudnia. To będzie takie symboliczne. Wszyscy poganie wierzą, że w tym momencie następuje to przesilenie dnia z nocą, zaczyna przybywać światła słonecznego. Ale my wiemy, że Jezus jest prawdziwą światłością świata i niech od tego momentu, niech ten dzień będzie taki symboliczny, że teraz do tej pory wszyscy poganie czcili Go jako dzień słońca, ale od tej chwili koniec. Nie ma żadnego Boga Słońca. Jest tylko Jezus Chrystus, prawdziwa światłość od Boga. I ten dzień będzie Jemu poświęcony. Abraham przecież też nazywał się Abramem kiedyś. A później został Abrahamem. Ten sam człowiek, ten sam wygląd. Zmienił tylko imię. Zostało mu zmienione imię. Więc kochani, radujmy się w wolności, uwolnijmy się od jakiegoś myślenia, że 25 grudnia, i to jest taki temat tabu często, bo ten 25 grudnia to przecież jest takie, gdzieś tam w starożytnym Rzymie było to święto Boga Słońca, a w ogóle, że to Boże Narodzenie, czy to należy obchodzić, przecież ważniejszy jest Dzień Śmierci niż Dzień Narodzin i tak dalej, i tak dalej. Bądźmy wolni, cieszmy się, celebrujmy ten dzień jak najbardziej. To jest szczególny dzień, tak jak powiedziałem, bez narodzin Pana Jezusa nie byłoby Golgoty. Kiedy Maria i Józef znaleźli się w Betlejem, przyszedł czas rozwiązania. I Maria urodziła swojego synka, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie. A tam nieopodal w okolicy byli pasterze, którzy czuwali nad swoim stadem. I wtedy zjawili się aniołowie. Jeden z aniołów powiedział im: oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego ludu. Idźcie do Betlejem, a to będzie dla was znakiem. Znajdziecie dziecko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. Nie w zborze, w żłobie. Kochani, jakie to jest wspaniałe, że Bóg zawsze daje znak. Zawsze daje konkretne instrukcje. Nie pozostawi nas tak zupełnie bez jakichś instrukcji. Gdyby powiedział tylko: idźcie do Betlejem i tam poszukajcie Zbawiciela, no to pasterze mieliby problem pewnie. Bo poszliby do Betlejem, patrzą, tu jedna rodzina z dzieckiem, tam druga rodzina z dzieckiem, tam jakieś dziecko i tak musieliby chodzić od jednego do drugiego, wypytywać się: przepraszam bardzo, czy przypadkiem wasz syn nie jest Zbawicielem świata? Ale aniołowie powiedzieli: to będzie dla was znakiem. Idźcie do Betlejem i tam znajdziecie dziecko położone w żłobie, owinięte w pieluszki. Jak oni przyszli, to od razu wiedzieli, kogo mają szukać i gdzie mają szukać. Od razu skierowali swoje kroki do stajni. Jednej, drugiej, w jednej nie było żadnego dziecka w żłobie, drugiej nie było żadnego dziecka w żłobie, więc jest. Jeszcze jedna pozostała. Jest dziecko położone w żłobie. Kochani, jakie to wspaniałe, że Pan Jezus urodził się w ogóle w stajni i w żłobie. Znaczy, urodził się w stajni i został położony w żłobie. To jest wspaniałe. To jest uniwersalne. Wyobraźmy sobie, że stałoby się tak, jak niektórzy uczeni w piśmie przewidywali, że Jezus, skoro był z rodu Dawida, to powinien się urodzić w Pałacu Królewskim. Gdyby urodził się w Pałacu Królewskim, żaden z pasterzy nie miałby prawa tam wstąpić. Nie zostaliby wpuszczeni do Pałacu Królewskiego. Powiedziano by im: idźcie stąd, za miesiąc będzie jakaś oficjalna audiencja i tam rodzice pokażą z tarasu swojemu ludowi z daleka dziecko. Ale stało się inaczej. Pan Jezus urodził się w stajni i dlatego każdy z Pałacu Królewskiego mógł tam przyjść, i nie pytając nikogo o zgodę. Trzeba się było tylko uniżyć. Ale przecież Bóg pokornym łaskę daje, a pysznym się sprzeciwia. A więc wszystko w najmniejszych detalach zostało przewidziane. I oto lata mijały, Pan Jezus dorósł i przyszedł ten czas, kiedy On poszedł na Golgotę. I wtedy On wziął na siebie, tak jak relacjonuje nam to Boże Słowo, nasze grzechy, nasze choroby, nasze słabości, naszą niemoc wypełnienia 10 Bożych słów, dekalogu. Naszą niemoc wypełnienia 10 przykazań. On to wszystko wziął na siebie, bo On był tym barankiem bez skazy, o którym mówi Boże Słowo. Kiedy Pan Jezus przyszedł nad Jordan, Jan Chrzciciel wskazał na Niego i powiedział: oto jest baranek Boży, który gładzi grzechy świata. I Jezus był tym barankiem, tym symbolicznym barankiem, który został złożony w ofierze za grzech świata. Starym Testamencie arcykapłan kładł rękę na głowie tego baranka przeznaczonego na ofiarę za lud, za grzechy ludu i w symboliczny sposób przechodziły w ten sposób na niego te wszystkie grzechy jego i ludu Bożego. I ten baranek musiał być bez skazy, jak mówi Boże Słowo. Nie mógł mieć jakiejś plamki na uchu, nie mógł być ślepy i tak dalej. Musiał być idealny. I to nam obrazuje Pana Jezusa Chrystusa, który był doskonały, który był co prawda podobny do ludzi, bo był człowiekiem, bo nie mógł być kimś innym, żeby złożyć ofiarę za nas, bo 10 przykazań, tych 10 Bożych słów dotyczy ludzi, nas. A więc tylko człowiek mógł wypełnić to Boże prawo. I tak się stało, że Jezus Chrystus, człowiek, urodził się w Betlejem, wziął na siebie te nasze grzechy, nasze winy, nasze słabości, naszą niemoc, wszystko wziął na siebie. Stał się tym barankiem bez skazy, o którym jest powiedziane, że był podobny do nas we wszystkim, w liście do Hebrajczyków, za wyjątkiem grzechu, był bezgrzeszny, wypełnił prawo, sprostał tym wszystkim wymaganiom, zadośćuczynił Bożym oczekiwaniom i został złożony w ofierze. I później został ukarany dla naszego zbawienia. On poniósł śmierć, bo zapłatą za grzech jest śmierć. A więc zapłatą za złamanie jednego przykazania, Bożego przykazania, jest śmierć. A więc On poniósł tą śmierć za nas, w nasze miejsce. W dawnych czasach, gdzieś tam w średniowieczu, było tak, że był tak zwany chłopiec do bicia. A więc ten królewicz, czy jakiś tam książę, coś zbroił, a oberwał chłopiec do bicia. Albo na przykład, kiedy ten jakiś tam królewicz był uczony przez wychowawcę, przez nauczyciela czegoś, a czegoś nie wiedział, to chłopiec do bicia dostawał rózgi. Kochani, Pan Jezus przyjął za nas te rózgi. To myśmy nabroili i to nieźle. A On wziął na siebie te wszystkie rózgi. On został za nas ukarany.